konkretne rozmowy o książkach. Bon dia, moi drodzy. Właśnie minęła 19, a to, jak dobrze wiecie, najlepsza pora, żeby rozpocząć 67. odcinek programu Konkretne rozmowy o książkach, czyli literackiego głosu w Twoim domu. Ja nieodmiennie i z uporem godnym lepszej sprawy nazywam się Michał Barton. Dzisiejszego wieczoru wraz z moim gościem przeniesiemy się do słonecznej Brazylii końca XIX wieku. Przyznam, że pogoda za oknem wyjątkowo sprzyja takim tropikalnym peregrynacjom. Słońce, ciepło, wakacyjne nastroje. Można by pomyśleć, że to idealny moment na podróż do krainy kawy, palm i egzotycznych krajobrazów. Tyle, że podróż, w którą wyruszyli bohaterowie książki mojego dzisiejszego gościa, miała niewiele wspólnego z wakacyjną przygodą. Nie było kolorowych folderów, ofert last minute, ani zdjęć z hotelowego basenu. Była za to nadzieja na lepsze życie, ciężka praca, niepewność jutra i marzenie o własnym kawałku ziemi. Ale nie uprzedzajmy faktów. Pomysłodawcą dzisiejszej rozmowy jest wydawnictwo Wielka Litera, które wydało najnowszą książkę naszego gościa, czyli Wojciecha Lady. A przyczynkiem do naszego spotkania jest pozycja wydawnicza zatytułowana Za chlebem. Polscy chłopi w poszukiwaniu ziemi obiecanej. To opowieść o ludziach, którzy postanowili zostawić za sobą wszystko, co znali i ruszyć na drugi koniec świata w poszukiwaniu lepszego losu. Historia momentami fascynująca, momentami dramatyczna, ale przede wszystkim bardzo ludzka. Nie zabraknie również Marcina Sobalskiego i jego szybkiego monologu o książce. Zawołajcie więc dzieci, sąsiadów, psy, koty i wszystkich domowników. Rozsiądźcie się wygodnie przed radioodbiornikami, poprawcie poduszki, dolejcie herbaty lub czegoś chłodniejszego. Gotowi? Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wojtku, Za chlebem od pierwszych stron pokazuje, że to nie będzie zwykła opowieść o emigracji, ale historia ludzi pchniętych desperacją, marzeniami i czymś w rodzaju, nie będę bał się tego określenia, zbiorowego szaleństwa. Co najbardziej chciałeś zrozumieć w psychice tych ludzi, którzy często nie wiedzieli nawet dokładnie, dokąd jadą, ale byli gotowi zostawić całe swoje życie i pojechać?
Użyłeś słowa desperacja i ja myślę, że to jest takie słowo klucz do tej książki, no bo proszę sobie wyobrazić mentalność chłopa polskiego z końca XIX wieku. To jest człowiek, który, to nie tylko on się nie ruszał poza swoją wioskę i najbliższą okolicę, ale nie ruszali się z tej okolicy jego pradziadowie. To jest człowiek, który z pokolenia na pokolenie funkcjonował w przestrzeni kilkudziesięciu kilometrów od swojej wioski. Tu był absolutnie cały jego wszechświat. I nagle sytuacja staje się tak tragiczna, tak dramatyczna, że jest gotów pożyć wszystko. A mówiąc wszystko, mamy na myśli i dobytek i materialny, i dobytek mentalny, czyli pożyczyć kości swoich przodków, co było dla tych chłopów bardzo ważne, cmentarze, kościoły, i ruszyć do Brazylii, czyli nigdzie, bo oni nie mieli pojęcia, co to jest Brazylia. Oni wiedzieli, że Brazylia to jest jakaś taka mityczna kraina, złotem, miodem płynąca, ale nie wiedzieli, gdzie ona leży, nie wiedzieli, jak tam dojechać, więc do takiej decyzji musiała płynąć desperacja i wydaje mi się, że ta radykalna, skrajna desperacja była właśnie tutaj najciekawsza.
Ale skąd oni się w ogóle dowiadywali, że jest taka możliwość, że mogą tutaj wszystko rzucić i jechać do mitycznej Brazylii?
To jest bardzo złożone pytanie, chyba nie odpowiemy na nie w całości, ale mówiąc w skrócie, chłopi emigrowali z dwóch powodów, bo musieli, to o czym mówiliśmy, ale drugi powód jest taki, że mogli. To znaczy, druga połowa XIX wieku to jest skrajny przełom technologiczny. To jest, myślę, że dla ówczesnych było to bardziej odczuwalne niż współczesny nam przełom przed epoką internetu i po epoce internetu. Myślę, że dla nich to przyspieszenie i zmniejszenie świata było bardziej odczuwalne. Czyli tak, pojawiły się pociągi, co skróciło podróż wielokrotnie. To podróż z jednego miasta do drugiego mogła trwać tygodnie, teraz trwała godziny. Pojawiły się statki parowe i tutaj odległość się skróciła jeszcze bardziej. Ja znalazłem takie zestawienie, że w którymś momencie przewozy statkami parowymi były tak tanie i tak opłacalne, że taniej było przewieźć na przykład zboże z Nowego Jorku do Liverpoolu, niż na przykład z Berlina do Królewca. Chłopi emigrowali, bo musieli, z biedy i bo mogli, bo pojawiły się takie techniczne możliwości. Ale uwaga, to nie byli tylko polscy chłopi. Druga połowa XIX wieku to jest wiek emigracji powszechnej. To uciekano z Europy Wschodniej, uciekano z Europy Południowej, zewsząd, gdzie spodziewano się lepszego świata.
W twojej książce bardzo wybrzmiewa motyw ziemi obiecanej. Miejsca, które jednocześnie dawało nadzieję, ale też prowadziło do kompletnie nieznanego. Czy podczas pisania miałeś poczucie, że ci ludzie bardziej uciekali od biedy, upokorzenia w Polsce, czy raczej uciekali ku jakiejś wielkiej utopii, którą sami sobie stworzyli?
Pierwsze, nie sami sobie stworzyli. Tu nawiązując do poprzedniego pytania, ta ziemia obiecana została im obiecana, rzeczywiście. Pojawił się cały przemysł emigracyjny i niestety, jak to z każdym boomem przemysłowym, wiązało się to też z przestępczością, czyli w całej ówczesnej Europie działały praktycznie mafie, które trudniły się wyciąganiem chłopów z ich ziemi rodzinnej i wysyłaniem ich za granicę. Brało się to stąd. Tu bardzo skomplikowane powiązania, ale właśnie w tym momencie zostaje zlikwidowane w Brazylii niewolnictwo. I żeby wypełnić tę lukę w darmowej pracy czarnych niewolników, rząd zgodził się finansować ściągnięcie imigrację chłopów z Europy. To tłumaczy, skąd płynęły pieniądze na ich podróż. Więc ta ziemia została im obiecana i oni tak. Przede wszystkim wyrwać się musieli, bo po prostu fizycznie nie mieli co jeść. Tak się dziwnie złożyło, bo sytuacja, o której mówimy, to jest rok 890. Dosłownie dwa wcześniejsze lata były latami straszliwego nieurodzaju. Po prostu chłopi naprawdę jedli trawę, jedli korę z drzew, głodowali skrajnie, umieralność była skrajna, więc musieli wyjść. I co? Więc odpowiedź brzmi i jedno, i drugie, czyli oni musieli wyjść, a z drugiej strony naprawdę spodziewali się bogactwa, spodziewali się ciepłego kraju, spodziewali się mniejszych kosztów, spodziewali się tego, że wreszcie będą mogli cokolwiek jeść. A spodziewali się, ponieważ zostało im to obiecane.
No tak, ale oni zostawiali tutaj wszystko i szli z podstawowymi rzeczami, nie zabierali ze sobą krów, koni, kur i tak dalej.
Zdarzało się, tylko może nie krowy, może nie konie, ale rzeczywiście zabierano. Taki chłop nie wiedział się pakować na podróż. On po prostu brał to, co uznał za stosowne, czyli brali jakieś poduchy i jakieś sienniki. Zdarzały się ucieczki pojedynczych ludzi, które były takimi brawurowymi ucieczkami przez zieloną granicę, z ostrzeliwaniem się ze strażnikami, ale były też ucieczki całych tabunów chłopskich, całych kolumn chłopów, gdzie oni jechali, wieźli większość swojego dobytku, również skórami, które spożywali po drodze, żywy prowiant.
W swojej książce opisujesz mechanizm rodzenia się tak zwanej gorączki brazylijskiej. Czy podczas pracy nad książką miałeś może taki moment, kiedy pomyślałeś, że ta książka brzmi niepokojąco współcześnie?
No bo mechanizmy są dokładnie te same. To już musielibyśmy wkroczyć na bardzo ważną rozmowę o niewolnictwie i o obietnicach ziemi obiecanej i tym, co w praktyce oznacza. No wszyscy słyszeliśmy o jak podziemnych manufakturach, w których siedzą Azjaci głównie i uzależnieni finansowo od swoich gnębicieli. To jest ten sam model działania, czyli mafijne bazowanie na nadziei i na desperacji. No ktoś to liczy na wyrwanie się z niewoli, w której żyje, a trafia w niewolę jeszcze gorszą ze sprawą właśnie mafijnych przestępców.
Czy ci chłopi po przyjeździe do Brazylii, to oni mieli ziemię, na którą przyjeżdżali, czy po prostu wysiadali ze statku i radźcie sobie?
I tak i nie, to znaczy oni istotnie dostawali ziemię. Im się ziemia należała i teoretycznie każdy powinien ją dostać. Kłopot polegał na tym, że ta ziemia nie była taką ziemią, jaką sobie wyobrażano, powiedzmy, na Mazowszu. Pole, które trzeba zaorać i obsiać. Oni otrzymywali dżunglę, czyli po prostu taki chłop z Mazowsza, spod, nie wiem, Gostynina czy skądś tam, nagle trafiał do takiej klasycznej, często nieruszonej stopą ludzką dżungli, liczącej miliony lat nawet, i musiał tę ziemię odzyskać, czyli musiał wyciąć kawałek dżungli, żeby coś zaorać, posiad. I uwaga, dżungla, my sobie z tego chyba nie zdajemy w Europie sprawy. Ostateczne przygotowanie pola niekiedy zajmowało 25 lat. Chodzi o to, że dżungli się nie dało wyciąć. Dżungle się wypalało, trochę karczowało, operacje się powtarzało, bo ona zarastała. I rzeczywiście wielokrotnie było tak, że dopiero kolejne pokolenie, czyli synowie tych, którzy przyjechali, mogli zasiać zboże i jakoś normalnie stworzyć sobie wioskę i żyć. Więc dostawali ziemię, ale dostawali, no czy była to ziemia, to jest pytanie.
Dostawali po prostu kawałek dżungli. Ale ogromną rolę w twojej książce odgrywa sama droga, czyli długa, brutalna, odczłowieczająca. Taka od mazowieckich dróg przez granice, aż po wagony, statki pełne ludzi. Jak budowałeś tę narrację, żeby czytelnik miał fizyczne poczucie zmęczenia, głodu i chaosu tej podróży? Ja miałem takie poczucie, czytając twoją książkę.
Znaczy, tu oczywiście musiałem się oprzeć na jakby stałem na ramionach gigantów, świadków tamtej epoki, tamtej ucieczki chłopskiej. Takim wiodącym przewodnikiem był dla mnie Adolf Dygasiński, pisarz, wówczas początkujący pisarz w zasadzie, ruszył za chłopami, wraz z chłopami, żeby zrobić właśnie reportaż i przedstawić to polskim czytelnikom. No i to właśnie właśnie on przemierzał drogę, która rzeczywiście była, opisy są nieprawdopodobne, one są, tu muszę zaznaczyć, są wiarygodne, bo on co prawda mógł koloryzować w korespondencji, ale zachowały się też jego listy, które nie były publikowane i które potwierdzają to, więc opisy są straszne. Droga wyglądała mniej więcej tak, że chłopi najpierw szli pieszo do 100 kilometrów, żeby przekroczyć granicę i dotrzeć do najbliższego pociągu, który bardzo często był w Toruniu. Kiedy wsiadali w pociąg, wsiadali do wagonu tak zwanej czwartej klasy, nieistniejącej u nas dzisiaj, no, polegającej na tym, że wagon był po prostu skrzynką. Nie było tam nic, nie było miejsc do siedzenia, nie było okien. To trochę tak jak wywózki Polaków na Syberię w latach 40. Opisy są straszne, że tam, bo oczywiście trzeba pamiętać, że jechały całe rodziny, więc matki z pięciorgiem dzieci. No to było piekło. Do Berlina jechało się mniej więcej 12 godzin z Torunia, więc 12 godzin w piekle. Ja tutaj mam taki charakterystyczny przykład, że co ileś godzin wchodził taki pruski konduktor, a nie myślał sprawdzać biletów, bo on nie mógł tam po prostu wejść. Natomiast rzucę całe pytanie, czy wszyscy żyją? I to było bardzo charakterystyczne, to się powtarzało co ileś godzin i co o czym świadczy. I po tych 12 godzinach oni lądowali w Berlinie, następnie w Hamburgu lub Bremie, gdzie owszem, zapewniano im nocleg, ale w takich przytuliskach dla bezdomnych. To proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić po prostu, no właśnie, koczowisko bezdomnych współczesne, ściśniętych na niewielkiej powierzchni, brud, złodziejstwo, no rzeczy straszliwe. I o ile w pociągu jechali rzeczywiście 12 godzin, tutaj nie wiadomo, nie mieli pojęcia, ile będą siedzieć, ponieważ musieli czekać na statek, więc zdarzyło się, że oni siedzieli w tym skrajnym brudzie przez tydzień. No ale dobrze, powiedzmy, że minął w końcu ten tydzień i wszyscy przeżyli, więc wchodzili na statek parowy. Na statku parowym ładowano ich na samym dnie, czyli na samym dole, tam gdzie były ładownie na przykład węgla. I ponieważ starano się, tak wynikało z ekonomii, że się bardziej opłaca, upchnąć jak najwięcej, najlepiej więcej niż przewidziano miejsca, więc oni jakby powtarzali motyw, jakby w pociągu było tak samo jak w przytulisku dla bezdomnych w Berlinie, tak samo było na statku parowym w ładowni. I w tej ładowni płynięto różnie, powiedzmy, że średnio około miesiąca. Śmiertelność była ogromna, umierały przede wszystkim małe dzieci. Zdarzało się tak, i opisuję taki przypadek, że dziecko urodzone w przytulisku w Berlinie zmarło na statku, nie dopłynąwszy do Ameryki. Wybuchały epidemie do tego stopnia, że na przykład na Teneryfie władze zakazały schodzenia na lot, nakazały kwarantannę.
Ale o jakich liczbach mówimy? Ile osób przeżywało, ile osób umierało podczas takiego transportu przez ocean?
Trudno wyliczyć, jaki procent dożywał, ale generalnie rzeczywiście mówimy o, na transport powiedzmy 2000 za jednym razem chłopów. No ja myślę, że kilkudziesięciu, kilkudziesięcioro co najmniej umierało. I dopiero wtedy przypływano do Brazylii, kiedy zaczynał się kolejny etap dramatu.
No to proszę, kolejny etap dramatu. Chociaż właśnie twoja Brazylia nie jest egzotyczną pocztówką, tylko miejscem momentami dzikim, brutalnym i przerażającym. Czy zależało ci na tym, żeby rozbić ten romantyczny mit emigracji obecny przez lata w polskiej pamięci?
Nie chodziło mi o rozbijanie żadnych mitów, bo szczerze mówiąc, ja akurat nie znałem za bardzo mitu Brazylii wcześniejszego. Myślę, że ta emigracja jest akurat stosunkowo mało znana. Ona była mało eksponowana w porównaniu choćby z tą do Ameryki Północnej. Brazylia, uświadomy sobie, że to jest kraj mniej więcej taki jak Europa rozmiarowo. Jest to jeden z największych krajów na świecie. Z całej tej olbrzymiej powierzchni zamieszkała jest, nie potrafię powiedzieć ile, ale jakaś skromna część na wybrzeżu, podczas gdy reszta są wszystko te dzikie pierwotne lasy. One są dzikie pierwotne nawet dzisiaj, kiedy mamy wszystko odkryte. Tam wciąż co i rusz znajduje się jakieś dzikie plemię Indian, którego nie odkryto przez setki lat. Proszę sobie wyobrazić, jaka była Brazylia w rzeczywistości lat ponad 100. No to była dzicz. To jeżeli taki chłop już został transportowany w jakimś czasie na miejsce, w którym otrzymał ziemię, on musiał zbudować sobie szałas. On musiał zdobyć sobie jedzenie. On nie otrzymywał nic. Tu kolejne skojarzenie ze zsyłkami na Syberię, gdzie było jakby dokładnie to samo, tylko w zimnym klimacie. Więc ta Brazylia, to nie chodzi o żadne rozbijanie mitów, ani tworzenie nowych mitów, tylko Brazylia była po prostu bardzo dzikim miejscem. Brazylia była dżunglą. Brazylia była dżunglą pełną dzikich zwierząt, które naprawdę zabijały, naprawdę zagryzały. Brazylijska dżungla była miejscem pełnym wciąż pierwotnych plemion, które podobno wcale nie były aż tak bardzo agresywne, natomiast do pewnego momentu po prostu rząd brazylijski lokował chłopów tam, gdzie były święte miejsca tych Indian, więc Indianie, jakby broniąc swoich świętych miejsc, no toczyli wojnę z polskimi osadnikami. To była wojna bardzo śmiertelna dla obu stron, trwała 30 lat. Nie znany epizod historii polskiej, wojna polsko-indiańska. Więc nie rozbijałem mitu, starałem się przedstawić to jak najbardziej realistycznie, opierając się na źródłach.
Właśnie cały czas przewija się w naszej rozmowie motyw dżungli i jednym z najmocniejszych motywów jest zderzenie właśnie polskiego chłopa z tropikalną naturą, z dżunglą, chorobami, klimatem, którego kompletnie nie rozumiał. Miałeś poczucie, że opisując nie tylko podróż geograficzną, ale wręcz cywilizacyjny szok, bo nawet w dzisiejszych czasach, jak się wejdzie parę metrów w dżunglę, to jest to rzecz nie do opisania, bo to jest kakofonia...
Trudno w ogóle wejść.
Tak, to jest kakofonia dźwięków, to jest duchota, jest gęstwina, no bez maczety nie wejdziesz.
Nie, to wręcz są przypadki, i to są opisy z różnych miejsc, że dżungla jest, a wtedy była jeszcze bardziej przecież, no jednak teraz przetrzebiliśmy trochę, to jest takie miejsce, gdzie i chłopi to robili, że na przykład jednego dnia wyciął, powiedzmy, 2 metry kwadratowe powierzchni, żeby tam następnego dnia wejść. Przychodził następnego dnia i kilkanaście godzin starczyło, żeby to zarosło. To mówimy o tak niezrozumiałej, nieokiełznanej naturze, że z tym się nie dało walczyć metodami znanymi z Europy. A żeby okiełznać dżunglę, pierwsze, wszyscy musieli zjednoczyć siły, czyli tego absolutnie nie była w stanie zrobić jedna rodzina. Oni musieli tworzyć pewną wspólnotę, jest bardzo ważne. A po drugie, to wymagało lat pracy. Tego choćby zakasano rękawy i nie wiem, zebrano armię. Walka z dżunglą trwała dziesiątki lat i myślę, że można założyć, że pierwsze pokolenie chłopów było stracone.
Szanowni Państwo, zanim wrócimy do naszego programu, mała zmiana w obsadzie. Pani, która ostatnio z wdziękiem i regularnością zapowiadała krótki przerywnik muzyczny, jest chwilowo nieobecna, więc na moment przejmuje mikrofon. A teraz zabierzemy się w muzyczną podróż, której bohater najwyraźniej ma już dość wielkiego miasta, modnych salonów i bycia kimś, kim nie jest. W tej piosence usłyszymy człowieka, który nie zamierza zmieniać fryzury tylko po to, żeby przypodobać się otoczeniu i który z pełnym przekonaniem mówi: ja wiem, skąd jestem. To utwór o tęsknocie za własnym miejscem na ziemi, o powrocie do korzeni i odwiecznej prawdzie, że czasem najlepszym GPS-em jest serce. A jeśli ktoś z Was poczuje nagłą ochotę, aby wyjechać do Brazylii, to znaczy, że muzyka zadziałała dokładnie tak, jak powinna. Zapraszam na krótki przerywnik muzyczny, a rzecz dzieje się w Paranie.
Sou bicho do Paraná. Não sou gato de Ipanema, sou bicho. złoty ciuch para.
Odniosłem wrażenie podczas lektury twojej książki, że bohaterowie tejże są zawieszeni pomiędzy dwoma światami. Już nie należą już do Polski, ale jeszcze nie są częścią Brazylii. Jak ważny dla ciebie był ten temat wykorzenienia i utraty tożsamości?
Nie był. To znaczy, już tłumaczę. Jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia emigracji chłopskiej jako polskiej emigracji. Ja myślę, że trzeba tym się bardzo poważnie zastanowić, na ile chłopi byli Polakami i na ile stali się Brazylijczykami. Chłop jest po prostu chłopem. Chłop jest zawsze tutejszy. Chłop tak jak został wyrwany ze tej takiej swojej mikroojczyzny, powiedzmy, że pod Sochaczewem czy Gostyninem, on nie był Polakiem, on był obywatelem tego właśnie miejsca.
No, miejscowy katolik.
Dokładnie tak. To jest dyskusyjne, na ile oni byli Polakami. Oni nawet czasem, ja myślę, że u schyłku XIX wieku, a znacznie później nawet, ja myślę, że tożsamość polska się właśnie narodziła prędzej w Brazylii, kiedy oni mieli więcej kontaktu z obcymi ludźmi, natomiast wyjeżdżając, chłop nie myślał, że wyjeżdża z Polski. On wyjeżdżał od swojej rodziny i myślę, że do pewnego stopnia to samo było w Brazylii. On nie przyjechał tam być Brazylijczykiem, tylko jakby chciał przenieść swój wszechświat na inny kontynent. Więc ja myślę, że ta tożsamość właśnie paradoksalnie, jej nie było, kiedy wyjeżdżali i nie było, kiedy przyjechali. Natomiast właśnie tożsamość się narodziła w kontakcie z innymi nacjami, z Brazylijczykami, z Indianami, z Ukraińcami, którzy też emigrowali z Niemcami.
Już o tym mówiłeś, o końcu niewolnictwa w Brazylii, który był katalizatorem poniekąd tej emigracji, ale to bardzo mocno wybrzmiewa w twojej książce. To taki historyczny paradoks, który zrobił na mnie ogromne wrażenie. Co było dla ciebie najważniejsze w pokazywaniu tej zależności?
To jest problem kojarzenia niewolnictwa Afrykańczyków i polskich chłopów jest w ogóle bardzo złożonym wątkiem. Tutaj wybrzmi pytanie, czy polscy chłopi byli niewolnikami, prawda? Ja myślę, że nie odpowiadajmy na to pytanie, bo niewolnictwo nie ma jednej definicji i w zależności od kontynentu i czasu oznaczało coś innego. Natomiast są rzeczywiście dość ciekawe skojarzenia czasowe jakby polskiego chłopstwa i czarnego niewolnictwa. I to zwrócił uwagę na to Norman Davis, że początki handlu niewolnikami z Afryki pokrywają się dokładnie z coraz większym uzależnieniem polskiego chłopa za czasów Jagiellonów od panów. W pewnym sensie jedni i drudzy stawali się niewolnikami, choć słowa te troszkę coś innego oznaczały. I ciekawą puentą tej całej sytuacji jest to, że kilkaset lat później to właśnie polscy chłopi ściągnięci z Europy mieli stać się nowymi niewolnikami w Ameryce w miejsce ciemnoskórych. Więc tutaj trochę trudno uniknąć skojarzenia, bo zbieżności są uderzające. Natomiast powraca pytanie, czy ci polscy chłopi stali się niewolnikami? Na pewno nie. Na pewno czymś innym było. Czarne niewolnictwo. Tu mamy taki obrazek, prawda, tych niewolników zakutych w kajdany, przewożonych w tych kajdanach na statkach z Ameryki, gdzie połowa umierała. No Polacy jednak, myślę, że ani w takim stopniu nie byli niewolnikami w Polsce, a już na pewno nie byli niewolnikami, nie pozwolili zrobić się niewolnikami w Ameryce. To jest też ciekawy wątek, bo to, o czym rozmawialiśmy, że w założeniu tych chłopów ściągnięto do Brazylii pod wpływem lobbingu plantatorów kawy, cukru. Dosłownie Polacy mieli zastąpić jakby ciemnoskórych. Natomiast Polacy byli, po to płynęli trochę do tej Ameryki, żeby uzyskać wolność, żeby czuć się wolnymi. I paradoks polega na tym, że ściągnięci, by zastąpić ciemnoskórych niewolników na plantacjach, oni się na to nie zgodzili i praktycznie chyba żaden Polak nie pracował na plantacji, bo każdemu zależało na zdobyciu swojej ziemi. Więc paradoksalnie moim zdaniem tym, co najcenniejszym, co osiągnęli wszyscy w wyniku tej sytuacji, jest wolność. Bo jednocześnie wolność uzyskali niewolnicy ściągnięci z Afryki, Brazylii, jak i jednocześnie polscy chłopi uzyskali wolność, docierając do Brazylii.
No i w rezultacie czarni niewolnicy, którzy odzyskali wolność, wylądowali na tych samych plantacjach z tym, że pracowali już za pieniądze.
Dokładnie tak. Nie oceniajmy, nie wnikajmy w mentalność plantatorów, ale rzeczywiście tak się stało, że tak naprawdę dla nich ściągnięcie polskich chłopów się okazało nieopłacalne.
No może opłacalne było dla Brazylii w szerokim pojęciu.
Wykarczowali trochę jednak dżungli, prawda, trochę. To jest prawda, że może nie w ogromnym zakresie, ale to prawda, że Polacy jednak wnieśli coś do Brazylii. To mówimy o trzech stanach brazylijskich, przede wszystkim Parana jest bardzo polskim stanem.
Do tej pory.
Do tej pory, tak, ze stolicą w Curitibie, bardzo, bardzo polskie miasto, chyba jedno z bardziej polskich miast na kontynentach amerykańskich. Przed przybyciem Polaków, może chwilę wcześniej Niemców, w Brazylii praktycznie nie znano rolnictwa. W Brazylii albo były to wielkie plantacje trzciny cukrowej, kawy, natomiast nie było tam takiego drobnego rolnictwa, nie było takich zasianych pól, na których rosło sobie zboże, nie było sadów. Polacy tak naprawdę rozpoczęli epokę rolniczą w dziejach Brazylii i bardzo, bardzo efektownym do dziś, można go oglądać, symbolem jest ustawiony właśnie na rynku w Curitibie pomnik polskiego siewcy.
Ale z tym pomnikiem wiąże się ciekawa historia.
Ten pomnik został wykonany przez niejakiego Jana Żaka i Jan Żak jest właśnie przykładem polskiego chłopa, który przypłynął na fali gorączki brazylijskiej. To był chłopak, on przypłynął w tym czasie jako małe dziecko. Tak mu się dobrze ułożyło w życiu, że został wykształcony, wykazał się talentem. Ktoś mu wysponsorował studia we Francji i w końcu taki mały polski chłop, emigrant, stał się jednym z czołowych rzeźbiarzy ówczesnej Brazylii i właśnie stworzył pomnik polskiego siewcy.
Już o tym wspominałeś, o tej postaci, ale w książce pojawia się postać Adolfa Dygańskiego, czyli takiego reportera, który jeździł śladami emigrantów i próbuje zrozumieć ich świat. Dlaczego właśnie jego uczyniłeś jednym z przewodników po tej historii?
No dlatego, że pozostawił po sobie najobszerniejsze wspomnienia. Ale tak, szczerze mówiąc, Dygasiński jest postacią samą w sobie wartą książki. To jest taki trochę postać tragiczna, trochę komiczna, ale na pewno ważna. On sam był trochę chłopem, czyli on z urodzenia chłopem nie był, ale tak naprawdę urodził się w majątku i żył po chłopsku. Jakiś tam jego biograf wspomina, że nie umiał mówić po pańsku w ogóle, a tak naprawdę bawił się w pasanie gęsi. No ale jednak był to jakiś tam potomek intelektualistów, jakieś tam wykształcenie zdobył i w końcu stał pisarzem, więc on jako bodaj jedyny, bo tych reporterów pojechało kilku, ja kilku opisuję, natomiast Dygasiński był jedynym, prawdopodobnie w ogóle wtedy jedynym literatem polskim, który rozumiał chłopską mentalność, pewno nieporównywalnie lepiej niż Władysław Reymont. I cóż, no trudno było nie skorzystać z tego źródła, tym bardziej, że Dygasiński postanowił być takim solidnym reporterem i stworzył reportaż wcieleniowy, czyli on do pewnego momentu płynął z tymi chłopami na statku, naprawdę przebywał przez jakiś czas w tych przytuliskach dla bezdomnych, odwiedzał ich w tej dżungli. Od któregoś momentu nie wytrzymał, jednak był delikatniejszy niż chłopi, ale rzeczywiście jego relacje, jego reportaże, jego listy są bezcennym źródłem i myślę, że one oddają doskonale i klimat tej emigracji, i mentalność chłopów w zderzeniu z rzeczywistością brazylijską.
Czyli gdyby nie Dygasiński, musiałbyś jechać do Brazylii, mieszkać tam i prowadzić badania.
Prawdopodobnie, chociaż ja tu podkreślę, bo w zasadzie cała książka opiera się na niezwykłym źródle, to są listy emigrantów z Brazylii i Ameryki Północnej, co jest samo w sobie, powstanie tej książki jest historią na osobną książkę. Otóż początki tej książki sięgają okupacji roku 42, kiedy w ramach ćwiczeń do tajnych kompletów jeden z profesorów robił kwerendę w archiwum akt dawnych, gdzie odnalazł właśnie zarekwirowane przez cenzurę listy chłopów z emigracji do Brazylii. I tak, te listy, ponieważ była okupacja, łapanki, rozstrzelania, on te listy wynosił po kilkadziesiąt, kilkaset i przerabiał na tych tajnych kompletach ze studentami, opracowywali je. I było to wielkie szczęście, że tak się stało, ponieważ wybuchło powstanie, w wyniku którego archiwum się spaliło, wszystkie listy się spaliły, poza tymi, które były w tym momencie w opracowaniu. I tak, no w powstaniu, wiadomo, nikt nie myślał o opracowaniu listów chłopskich. Książka ukazała się ostatecznie, bodajże nie pamiętam, w latach 60., na początku 70., czyli po kolejnych 30 latach. I jest to źródło bezcenne. Mamy autentyczne listy z podróży, z pobytu w Brazylii, niepiśmiennych chłopów. Ci chłopi płacili jakimś tam skrybom, nie wiadomo komu, żeby przysyłać listy do rodziny, albo ściągać rodzinę, albo wysłać pieniądze rodzinie. Jest to absolutnie niepowtarzalne, nieocenione źródło, a przy okazji znak pewnej tragedii, ponieważ żaden z tych listów z całą pewnością nie dotarł do odbiorcy, ponieważ został zarekwirowany przez cenzurę carską. Czyli nie musiałbym koniecznie jechać do Brazylii, nie musiałbym mieć samego Dygasińskiego. Myślę, że listy by tutaj jakby dały podstawę.
No tak, i tutaj jest dodatkowa tragedia, bo ludzie, którzy zostali, ich kontakt ze rodziną, która wyemigrowała, kompletnie się urywał.
I z całą pewnością urwał się na zawsze, bo no przecież to jest list wtedy szedł no, miesiącami tyle, ile płynął statek, prawda? Czyli i niektóre historie są straszliwe, bo mamy, na przykład pisze mąż do rodziny, z listów wynika, że jest to żona i kilkoro dzieci, nie wiadomo ile, czworo, pięcioro, i on wszystko tłumaczy, wsiądź w pociąg tutaj, zapytaj tego, weź pieniądze. I ta żona tego listu nie dostała, mogła założyć, że mąż albo zginął, albo wziął sobie inną żonę i nigdy się więcej nie spotkali. Jest to osobna tragedia tej książki.
Ale kiedy się czyta opisy zawarte w twojej książce, czy nielegalnych przepraw, przemytników, ludzi gotowych ryzykować wszystko dla lepszego życia, trudno nie myśleć o współczesnych imigrantach. Czy myślałeś, miałeś w głowie takie analogie podczas pisania?
Trudno ich nie mieć, no bo żyjemy w takich czasach, kiedy no, od już, nie wiem, kilkunastu lat te emigracje, imigracje się ciągną, różne, uchodźcy z Afryki, prawda, z Bliskiego Wschodu, z Ukrainy, sceny. Starałem się je trochę odpędzić od siebie, żeby się nie sugerować, ale to rzeczywiście jest przykra refleksja, że wszystkie tego rodzaju ruchy wyglądają identycznie, niezależnie od stulecia i od kontynentu. Emigracja jest tego rodzaju emigracja, masowa emigracja, jest czymś tragicznym. Te tabuny idących bezdrożami ludzi, nie mających w ogóle pieniędzy, więc są obszarpani. To wszystko wygląda jak takie wielkie korowody bezdomnych. Czy mówimy tutaj o roku 890 i bezdrożach Polski, czy wreszcie Brazylii, czy mówimy o roku 2026 w ograniczu polsko-ukraińskim, ci ludzie się wiele nie różnili od siebie.
Za chlebem jest książką historyczną, bez wątpienia, ale chwilami czyta się ją jak reportaż przygodowy albo thriller. Czy było ci trudno, aby utrzymać równowagę między historyczną rzeczywistością a emocją opowieści?
Zupełnie świadomie starałem się, żeby ta książka była w jak najmniejszym stopniu historyczna. To znaczy starałem się zachować oczywiście jakieś tam analizę źródeł i tak dalej. Wszystko jest oparte na jakichś tam faktach. Natomiast starałem się za wszelką cenę stworzyć taką narrację właśnie bardziej reporterską, luźniejszą. To miała być bardziej gawęda, opowieść niż esej historyczny. Bardzo mi na tym zależało, ale też temat tego wymagał. Ja chyba bardziej niż o losie chłopów, myślałem tutaj o takiej książce drogi, o kwestii wędrówki z jednej kultury, z jednego klimatu, przez pół świata do innego świata. Dlatego z założenia właśnie była to książka drogi, stąd te opisy podróży morskich, stąd ta nieustająca tułaczka. Chyba mniej ważne były dla mnie przyczyny wyjścia i efekty dojścia, niż samo właśnie zderzenie się kultur, takiego polskiego chłopa, jeszcze praktycznie mentalnie pańszczyźnianego, który nagle przemierza kilkanaście tysięcy kilometrów i staje w obliczu czegoś zupełnie nowego, po drodze przygody. No, gdyby to nakręcić w formie filmu, no to mielibyśmy podróż jakimiś lasami sosnowymi, potem podróż morską z jakimiś przygodami, egzotyczne wyspy, mijamy równik, dobijamy do egzotycznej Brazylii. Chodziło mi właśnie o przedstawienie faktów historycznych, ale w formie troszeczkę takiej awanturniczej powieści.
No i udało ci się to, bo jak dziękuję. Się siada i bierze się w dłonie twoją książkę, to przechodzi się przez nią bardzo gładko, chce się czytać dalej, także to ci się udało. Ale w twojej książce ogromne znaczenie moim zdaniem ma język i chłopskie opowieści, dawne określenie, autentyczne relacje. Jak wyglądała twoja praca nad źródłami i na ile zależało ci, żeby zachować rytm myślenia ludzi z końca XIX wieku?
Bardzo mi zależało i muszę się przyznać do jednej rzeczy, której mi się nie udało zrealizować i bardzo żałuję, naprawdę. Wynikało to z czasu. Niestety pisanie nie jest takim romantycznym zjawiskiem, że można sobie pisać 2 lata, tylko po prostu jest jakiś deadline. A czego żałuję? Czego nie zrealizowałem? Straszliwie mi zależało, żeby bardziej podrążyć temat, porozmawiać z etnografami i wyraźniej otworzyć gwary. Ja starałem się tutaj cytować dosłownie chłopów, prosiłem redaktorów o zachowanie oryginalnej pisowni, na przykład zwrot rzeźwa, rzeźmy, i ja żałuję, że tego nie zrobiłem, bo myślę, że też to, jak zmieniał się język, byłoby dodatkowym atutem, czyli od tej gwary, powiedzmy, że mazowieckiej, po to, jak zmieniał się język, ta chłopska polszczyzna pod wpływem języka brazylijskiego, portugalskiego. Niestety tego mi się nie udało zrealizować, a uważam, że byłby to atut książki.
Myślę, to jest następny aspekt tragizmu tego wszystkiego, no bo oni przypłynęli do Brazylii, mówili swoim językiem gwarowym i spotykali się z portugalskim, który tak naprawdę jest niepodobny do niczego z naszej perspektywy.
Nikt ich nie rozumiał. To ja gdzieś tam przytaczam tłumacza, no to tłumacz, czyli chłop, który przypłynął trochę wcześniej i już liznął portugalskiego. I na przykład, bo był taki moment, że jak oni przypływali do Brazylii, to zanim wysiedli powiedzmy w Rio, to mieli kwarantannę na tak zwanej Wyspie Kwiatów. I na tej Wyspie Kwiatów pytano ich, gdzie chcą iść pracować. Czy do tego stanu, czy do tamtego stanu, czy na plantację, czy chcą swojej ziemi. No to ja przytaczam rozmowę z Adygasińskim tutaj, no to chłop mówi, że chce jechać w jedno miejsce, a drugi mówi, że, a tłumaczy się, że w drugie miejsce. Po prostu nikt nie był w stanie się zrozumieć. To była rzeczywiście tragedia, polscy chłopi na tym bardzo tracili, bo w porównaniu na przykład z Niemcami. Przypomnę, wcześniej niż Polacy przyjeżdżali tutaj Niemcy, choć nie tak masowo, i w momencie, kiedy przyjeżdżali Polacy, to te niemieckie wioski były już ładne, zadbane. Przyjeżdżali też Włosi i Portugalczycy, no, którzy w ogóle się mogli porozumieć swobodnie, natomiast Polaków także z tego powodu rzucano z miejsca na miejsce. Ja też przytaczam tutaj, my tak sobie wyobrażamy, że oni przypłynęli do Brazylii, dostali ziemię i sobie robili. Nie, oni, to było tak, że oni dobijali i ta podróż nie kończyła się jeszcze czasem przez nawet 2 lata, bo na przykład wysadzano ich na jakimś miejscu i się okazuje, że rząd jednak nie dostarczył narzędzi ani nie załatwił sprawy ziemi z Indianami, więc przenoszono je w kolejne miejsce. Bywało już tak źle i tak głodno, że i tutaj nawiązuję do naszej rozmowy, że Polacy Polacy rezygnowali, czyli opuszczali te zwarte skupiska Polonii i ruszali gdziekolwiek, byle tylko zjeść coś. Niestety kończyło się to tragicznie, bo zostawali bądź kobiety, zajmowali się, faceci też zresztą, zajmowali się prostytucją lub po prostu wpadali w taki klimat półświatka wielkich miast brazylijskich. Nie przypadkiem słowo Polaka funkcjonowało, nie wiem czy do teraz, ale funkcjonowało w brazylijskiej portugalszczyźnie jako taki coś w rodzaju Polaczka, co oznaczało takiego szemranego typa, takiego ulicznego przestępcę, może nie gangstera, ale powiedzmy jako złodziejaszka, prawda? Coś tak.
No a w odniesieniu do kobiet oznaczało to
prostytutkę. Prostytutkę, tak, dokładnie. I myślę, że w dużym stopniu rzeczywiście jest to wina języka, którego zupełnie nie znano i nie byli w stanie się porozumieć. Natomiast i tu znów wracam, że to drugie pokolenie, już synowie, już dzieci, które emigrantów, którzy przybyli do Brazylii, dzieci już się szybko nauczyły języka, one już dorastając potrafiły się porozumieć po portugalsku. Podkreślę zasługi kobiet. Faceci nie uczyli się w ogóle. Oni brali łopaty, siekiery i pracowali. I to kobiety chodziły od wioski do wioski, usiłowały zachować interesy, więc uczyły się języka, uczyły się rzeczywistości brazylijskiej. To tak naprawdę kobiety wchłonęły kulturę lokalną znacznie szybciej niż mężczyźni.
O tym też już troszeczkę wspominałeś, ale bardzo poruszający jest wątek dzieci w twojej książce. Te dzieci rodzą się w podróży, chorują, dorastają w obcym świecie. Czy właśnie ten rodzinny wymiar emigracji był dla ciebie emocjonalnie najtrudniejszy?
On był bardzo trudny. Ja, tak jak mówię, ja starałem się pisząc wyłączać emocje, bo by się nic nie napisało, by się płakało cały czas po prostu. Natomiast tak, no to opis, właśnie może najbardziej ten taki moment na statku i zaraz po zejściu ze statku w Brazylii. No ten opis, że umierało kilkoro dzieci dziennie. Pierwszą budowlami, które powstały z rąk polskich w Brazylii, były cmentarze. Zdarzało się, że emigrowali mężczyźni. I to były grupy, powiedzmy, młodych, silnych mężczyzn, którzy jakoś sobie poradzili. No ale oni dopiero pisali listy, usiłując ściągnąć żony, czyli samotne kobiety z pięciorgiem dzieci. I te kobiety musiały pokonać taką samą drogę jak faceci, w niewyobrażalnie trudniejszych warunkach. No właśnie choćby dlatego, że jest dzieci. Więc tak, ten wymiar niestety jest za mało źródeł, żeby go w pełni opisać, ale ja myślę, że osobna książka powinna powstać o kobietach emigrantach.
Tak, a poza tym też, jak już mówiliśmy, zdarzało się, że mężczyzna emigrował, pisał listy, opisywał drogę.
A list nie dochodził.
A list nie dochodził, więc te dokładnie kobiety z tymi dziećmi zostawały w kraju.
I kto wie, może to dobrze, bo w kraju było bardzo źle, ale kto wie, czy taką drogę by też przeżyły.
No i podejrzewam, że jeśli te listy były przechwytywane przez carską cenzurę, to też carowi nie zależało na tym, żeby był odpływ tej siły roboczej.
No bo właśnie nie powiedzieliśmy, czemu ta cenzura w ogóle ingerowała w listy chłopskie. To nie była największa fala emigracyjna w dziejach Polski. Do Stanów Zjednoczonych emigrowało znacznie więcej osób. Znacznie więcej do Francji czy do Prus. Prusy były modnym miejscem na emigrację. Niezwykłe w gorączce brazylijskiej było to, że to się zdarzyło natychmiast, jednorazowo. To znaczy, że jednego dnia były pełne wioski chłopów, dwa dni później szło się przez absolutnie puste powiaty. I ten ruch, bo mówimy tutaj o, w zasadzie nie znamy dokładnych liczb, ale to jest na pewno ponad 100 tysięcy chłopów, którzy zniknęli, pewnie więcej. To było tak bardzo masowe, tak nagłe i nieoczekiwane, że określono to oficjalnie problemem rangi państwowej. I jakby były, jakby zajmował się tym i car, i Petersburg, i rząd, i wszyscy. Więc tak, z jednej strony mamy agentów brazylijskich, którzy usiłują wyciągnąć chłopów ze swojej ziemi, a z drugiej strony agentów carskich, którzy robią wszystko, żeby tych chłopów zatrzymać, no bo w końcu nikt by nie obrabiał pola. Więc tutaj trzeba pamiętać też o tym dramacie, no bo to wszystko się odbijało na chłopach. Jeżeli powiedzmy na granicy złapał ich strażnik, to ten chłop nie miał już po co wracać, no bo sprzedał dobytek. Coś, co stało się problemem międzynarodowym, stawało się też dramatem pojedynczych chłopów i taki był rok gorączki brazylijskiej.
A teraz czas na krótki przerywnik muzyczny przy dźwiękach utworu, który przypomina, że czasu nie da się zatrzymać, ale każda przeżyta chwila ma swoją wartość. Między wspomnieniami, marzeniami i codziennym biegiem warto czasem zwolnić i spojrzeć na to, co naprawdę ważne. Zostańcie z nami. Wracamy za moment.
Mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente. Não temo
Pokazujesz chłopów bez idealizowania. W twojej książce są naiwni, brutalni, przestraszeni, ale jednocześnie niezwykle zdeterminowani. Miałeś poczucie, że piszesz troszkę wbrew stereotypowemu obrazowi polskiej wsi w obecnej kulturze?
Masz pewnie na myśli tą taką książkową chłopomanię, tak, jak ktoś mówi. No tak, bo proszę Państwa, trzeba pamiętać, że to dobrze powstają te wszystkie książki, tak jak prace Kamila Janickiego i wiele innych, czy Adama Leszczyńskiego, Ludowej Historii Polski, ale trzeba sobie uświadomić, że to jest te książki, ta fala jest odreagowaniem, czyli jest siłą czy trochę idealizowaniem chłopa. W rzeczywistości, gdybyście Państwo spotkali takich chłopów osobiście, wrażenie byłoby takie, że ci chłopi są naprawdę głupi i prości. To nie ich wina, oczywiście to ich nie puszczano do szkół, ale bądźmy szczerzy, chłop był po prostu głupi i ciemny i żadne tłumaczenie tego nie zmieni. Natomiast to, że mógł nie być i że to była krzywda, którą im zrobiono przez stulecia, najlepiej właśnie świadczy to, że już na emigracji, znów kolejne pokolenie, dzieciaki, one już się z łatwością kształciły, czyli imbecylami z urodzenia, tylko imbecylów z nich stworzono. Natomiast no nie zmienia to faktu, że kontakt z XIX-wiecznym chłopem byłby dla każdego z nas bardzo trudny, począwszy od zapachu, skończywszy na rozmowie.
Ale czy ty myślisz, że współczesny człowiek jest w stanie zrozumieć ten fenomen, czym dla chłopa z końca XIX wieku była własna ziemia?
Trudno mi odpowiedzieć, czy jesteśmy w stanie zrozumieć, natomiast może najłatwiej spojrzeć na to tak, że chłop nie miał nigdy ziemi. Nigdy w dziejach Polski, począwszy od Mieszka I, chłop nigdy nie był właścicielem swojej ziemi. My przyzwyczailiśmy się myśleć takim standardem, takim kanonem, że najgorsza w tym wszystkim była pańszczyzna. Że chłop pańszczyźniany miał najgorzej, coraz gorsze świadczenia, coraz gorsze warunki. W rzeczywistości po upadku pańszczyzny, co nastąpiło, przypomnijmy, pod zaborem rosyjskim, największym tutaj po powstaniu styczniowym, tak naprawdę stało się jeszcze gorzej, bo co prawda chłop w zasadzie był na swoim, tego swojego było bardzo mało, to swoje nie było w stanie wyżywić. Dość sobie wyobrazić, że polski chłop nigdy w dziejach Polski nie posiadał swojej ziemi. Natomiast z jakichś powodów ta potrzeba była bardzo, bardzo wyraźna i to widać, to przebija w tych listach. Myślę, że nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić, ale właśnie życie na swoim, życie bez pana, pomijając głód, było najmocniejszym impulsem do podjęcia emigracji. Oni naprawdę mieli dość bycia zależnymi od kogokolwiek. Oni po prostu jechali tylko po to, żeby żyć na kawałku swojej ziemi. Nie mieli większych oczekiwań.
Czy podczas pracy nad książką natrafiłeś na jakieś epizody albo bohatera, który szczególnie zapadł w twojej pamięci, ewentualnie sprawił, że sam inaczej spojrzałeś na historię polskiej emigracji?
Nie.
Bo problem tej chłopskiej emigracji, gorączki brazylijskiej, wydaje mi się, że jest kompletnie nieobecny w naszej powszechnej takiej świadomości. Dlaczego twoim zdaniem opowieść o polskich chłopach w Brazylii została tak mocno zapomniana?
To znaczy, to chodzi o czas i o liczby, tak sądzę, bo no, przytłoczyła to choćby emigracja do Stanów Zjednoczonych, która była nieporównywalnie większa. Jeśli to mówimy o setkach tysięcy, to do Stanów mówimy o milionach, prawda? Więc myślę, że to się jakoś wyłączyło, myślę, że po II wojnie światowej, bo przez całe dwudziestolecie ta emigracja brazylijska, ten wątek był wałkowany i pisano, ogłaszano jakieś konkursy i robiono reportaże z tych brazylijsko-polskich wiosek. Dlaczego? Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że to po prostu kwestia właśnie liczby, że Brazylia przestała być modnym kierunkiem emigracji po wojnie i gdzieś czasem ucichło. I rzeczywiście dzisiaj ten wątek Brazylia jest zupełnie nieobecna w Polsce. To prawda. Tylko, że to chyba nie jest czyjaś wina, to nie jest jakieś zaplanowane działanie, nie trzeba chyba szukać winnych. Po prostu minął czas, skończyło się zjawisko. Ale podkreślam jeszcze raz, że przez całe dwudziestolecie było to opisywane, był to temat obecny, zwłaszcza wówczas, kiedy w dwudziestoleciu Polska wykazywała bardzo osobliwe tendencje do bycia mocarstwem kolonialnym. I tutaj jakby członkowie Ligi Morskiej i Kolonialnej, czyli jakby tej organizacji, która właśnie działała na rzecz tychże, właśnie bardzo lansowała właśnie, że może by stworzyć w Brazylii taką drugą Polskę, prawda, enklawę polskości, polską kolonię, co chyba nie do końca się udało, bo te więzy z Polską były bardzo luźne.
No, luźne tak, ale tak jak już rozmawialiśmy, no Parana jest takim miejscem polskim bardzo.
Tak, ale jako odizolowana wyspa na mapie świata. Tutaj ja nie znam teraz statystyk, ale przypomina mi się, że jeden z dziennikarzy podliczał ilu, bo jest taka miara ilu emigrantów i jaki procent Polonii bierze udział w wyborach. No to Brazylijczycy prawie nie biorą udziału w wyborach polskich. Więc,
bo są Brazylijczykami.
Bo są Brazylijczykami, tak. I myślę, że oni mają jakiś taki, być może taki rodzinny sentyment, już prawnuki, powiedzmy, a odświeżymy korzenie dziadka. Ale to nie jest żywe poczucie polskości, absolutnie.
I na koniec, takie osobiste pytanie. Z czym ty jako autor, jako człowiek, jako Wojciech zostałeś po napisaniu tej książki? Jak ta książka zmieniła twoje patrzenie na Polskę, na emigrację i ludzką potrzebę nadziei?
Zaskoczyłeś mnie tym pytaniem i pierwsze, co mi przychodzi do głowy, jest taka myśl dość gorzka, że przykrą sprawą jest to, że Polska była zazwyczaj krajem takim, z którego chciało się uciekać. I z taką myślą pozostałem, powiedzmy, przy czym oczywiście mówimy o historii i o przeszłości. Mam nadzieję, że dzisiaj już tak nie jest oczywiście. Tak sądzę.
Wydaje mi się, że ostatnio trendy są takie, że do Polski się raczej wraca, niż się z niej wyjeżdża. To po pierwsze. Po drugie, zapominamy, wydaje mi się, że jednak Polska, gospodarka i Polska jako taka była oparta tak naprawdę na niewolnictwie, bo ci chłopi byli de facto niewolnikami, może nie takimi jak w kajdanach, ale jednak byli przywiązani do ziemi i na tym się opierała nasza gospodarka.
To prawda.
No cóż, myślę, że nasz kraj się zmienia.
Zmienia się bardzo korzystnie i obserwuję, bo żyję tutaj po prostu, więc obserwuję. No ale to jakby, no więc niech puenta będzie taka, że przez stulecia z tego kraju uciekano, teraz już nie trzeba, co jest jakby korzystne. Choć z drugiej strony nie widzę jakiejś mniejszości brazylijskiej w Polsce z kolei teraz.
No, no nie, bo za daleko jest z Brazylii do Polski. No, ale są różne inne mniejszości.
Ja zapraszam.
Więc cóż, dziękuję jeszcze raz bardzo. Obrigado.
Halo, halo, Marcin.
Dobry wieczór, ja nazywam się Marcin Sobalski i chciałbym zaprosić wszystkich na kolejny odcinek Szybkiego Monologu o książce. Dziś wieczorem powiem o powieści Święto Ognia Jakuba Małeckiego. Książkę to wydało wydawnictwo Sine Qua Non. Jakub Małecki stał się jakiś czas temu jednym z moich ulubionych współczesnych pisarzy polskich. I choć dawkuję sobie jego dorobek i wiele jeszcze tekstów tego autora przede mną, to każdy kolejny potwierdza w moich oczach talent tego twórcy. Małecki nie tworzy głębi historii czy psychologicznej postaci mnogością słów czy nadmiernym skomplikowaniem narracyjnym. Ta głębia wychodzi temu autorowi jakby mimochodem. Przy okazji rzec można. W Święcie Ognia jest podobnie. Historia jest z pozoru minimalistyczna. Rozgrywa się właściwie w jednym mieszkaniu na ulicy Kruczej w centrum Warszawy z jakimiś krótkimi wizytami w przeszłości bohaterów czy w innych dwóch mieszkaniach w Warszawie, gmachu Opery Narodowej i może jeszcze w jakichś dwóch innych lokacjach. Jest to z pozoru prosta historia rodzinna rozpisana na trzy osoby i jedną wielką nieobecność. Wszystko rozgrywa się wokół rodziny, która sprawia wrażenie ledwo unoszącej się na powierzchni życia. Oto mamy samotnego ojca, Poltka, który wychowuje córkę Anastazję, która to od urodzenia zmaga się z porażeniem mózgowym. Co jakiś czas pojawia się jeszcze druga córka, Lucja, tancerka baletowa w Operze Narodowej i to wokół właśnie tej trójki i nieobecnej matki dziewczyn, a żony Poltka, rozgrywa się historia związków międzyludzkich, historia jednej rodziny, jak i wiele w wielkim mieście. Opowieść snuje się powoli, a gdzieś nad tym wisi pewne wspomniane już przeze mnie wielkie niedopowiedzenie. Ale jest to też historia niezwykła, poprzez naprawdę unikatowe uszatowanie owych bohaterów. Optymistyczna pomimo swojej choroby Anastazja, zdeterminowana i zagniewana Lucja, dążąca do celu po w zasadzie swoim trupie i Poldek, mężczyzna w późnym wieku średnim, walczący z depresją i jednocześnie mogący oddać za swoje córki właściwie wszystko. Te postacie i ich spojrzenie na swoją rodzinę, na życie jako takie, rzucają światło z trzech stron na jedną historię, dając jej właśnie tę głębię. Narracja Małeckiego, choć podejmuje mocne tematy i nie unika uderzających w czytelnika scen, sprawia wrażenie lekkiej, nie przytłacza i daje nam, czytającym, nadzieję. Co więcej, jest to historia nie tylko lekko powiedziana, to jeszcze wydaje się być też doskonale rozplanowana tak w fabule, jak i właśnie w konstrukcji postaci, które się nawzajem uzupełniają, wzbogacając przekaz. Jako przykład dam kwestię tańca, a w szerszym spojrzeniu kontrolę nad ruchem, nad swoim ciałem. Anastazja ze swoim porażeniem nie jest w stanie opanować ruchów swojego ciała. Wydaje się, że jej ciało i umysł to dwie oddzielne jednostki, które działają niezależnie od siebie, ale w żaden sposób nie przeszkadza jej to w czerpaniu radości z życia. Tak jakby właśnie ten chaos ruchowy dawał jej tę wewnętrzną żywotność. W kontrze do tej postaci znajduje się Lucja, która z kolei kontroluje swoje ciało do granic wytrzymałości i nawet te granice przesuwa. Potrafi wykonać każdy precyzyjny ruch, podskok, piruet czy inną formę baletową, ale w tym opanowaniu jest właściwie sama autodestrukcja, która zjada bohaterkę od środka i nie ma w tym wcale radości. I gdzieś pomiędzy tymi skrajnościami jest jeszcze ojciec, Poldek, dla którego taniec, ruch jest radością, podążaniem za wspomnieniami, za piękniejszymi chwilami, za dawnym życiem, chwilowym zapomnieniem o kłopotach. Poldek nie tańczy dobrze, ma niezborne ruchy, ale się w tym tańcu zatraca. W sumie tą analogię można pociągnąć dalej i traktować Święte Ognia jako opowieść o utracie kontroli nad swoim ciałem, nad życiem, ale jednocześnie jest to opowieść o tym, że ta kontrola nie jest w życiu najważniejsza, że czasem spontaniczne zejście z utartych ścieżek jest czymś najwspanialszym. Tak jak wspominana chyba przez całą trójkę wyprawa rodzinna na Łysice, która była właśnie odejściem od takiej rutyny i która to została z bohaterami na długo, bo to właśnie zapamiętujemy w życiu na dłużej. Nie te chwile, gdy wszystko idzie zgodnie z planem, ale te, które na swój sposób są inne, a szczególnie nawet takie, gdy wydawałoby się, że wszystko idzie nie tak, ale jednak udaje się jakoś przez nie przebrnąć. Powiem już długo o Święcie Ognia, a jeszcze nie wspomniałem szerzej o tajemnicy, która drąży tę rodzinę od środka. Jest to chyba fabularnie najmocniejszy aspekt tej opowieści, ale też coś, czego nie należy znać przed rozpoczęciem lektury. Tajemnica ta bowiem wisi nad bohaterami, trochę się o niej mówi, trochę myśli o tym, choć nie wprost, aż pojawia się sytuacja, która niewytłumaczona wprawia w zaskoczenie czytelnika. Nie tyle samymi wydarzeniami, co reakcją poszczególnych bohaterów na to, co się wydarzyło. Małecki poprowadził tę historię doskonale i gdy poznajemy już wszystko do końca, ogarnia nas smutek, ale jest to smutek, na którym można budować. Jeszcze jedno. Są autorzy, którzy jednym akapitem, jednym zdaniem potrafią mnie poruszyć. W Święcie Ognia jest taki fragment, finałowy dla jednego z podrozdziałów dotyczących powodzi z 1997 roku, który był podbudowany wieloma stronicami wcześniej. Bohater przemierza zalany wodą Dolny Śląsk po swojego ojca, odciętego od świata, pozostawionego samemu sobie. I rozdział ten kończy się takim oto zdaniem. Pośród tego oceanu płonął nasz rodzinny dom. Zdanie piękne i jednocześnie współgrające z całą książką. Bo Święto Ognia to historia rodziny, której metaforyczny dom płonął pośród warszawskiego ludzkiego oceanu. Pewnie wielokrotnie już w szybkich monologach mówiłem, jak to bardzo cenię sobie prozę Mariany Lekki za doskonałe wyważenie nostalgii, oniryzmu, smutku i optymizmu. Z Jakubem Małeckim mam podobnie. Święto Ognia to trzecia jego powieść po Saturninie i Dygocie, którą czytałem. Trzecia znakomita, trzecia skupiona wokół kwestii rodzinnych. Tamte były opowieściami kilkupokoleniowymi. Ta jest bardziej kameralna. We wszystkich Małecki sięgał do realizmu magicznego. We wszystkich po przeczytaniu pozostawał słodki, gorzki, przyjemny dla mnie posmak. Książkę oceniam na 7 w 10-stopniowej skali. Dziękuję bardzo. Dobranoc.
I to by było na tyle, moi drodzy. Nieubłaganie zbliża się 20, a to oznacza, że czas powoli zakończyć kolejny rozdział konkretnych rozmów o książkach i oddać antenę kolejnym mieszkańcom radiowego eteru. Zanim jednak się pożegnamy, mam dla Was jeszcze jedną informację. Otóż Biblioteka Narodowa odtrąbiła sukces. Poziom czytelnictwa w Polsce w roku 2025 wyniósł 43%. Innymi słowy, 43% Polaków przeczytało w ciągu roku przynajmniej jedną książkę. I wiecie co? To rzeczywiście jest powód do umiarkowanego optymizmu. Umiarkowanego, bo kiedy spojrzymy na Europę, okazuje się, że wciąż mamy trochę do nadrobienia. W Szwajcarii czyta około 81% społeczeństwa, w Luksemburgu 75%, w Danii 72%. W Norwegii i Estonii po 71%. Przy naszych 43% plasujemy się raczej w dolnej połowie europejskiej tabeli. Owszem, wyprzedzamy kraje o najniższym poziomie czytelnictwa, ale do państw nordyckich i zachodnioeuropejskich wciąż trochę nam brakuje. Możemy im co najwyżej obwąchać obwoluty. Dlatego mam do Was prosty apel. Marsz do książek. Naprawdę nie jest to zadanie ponad siły. Jedna książka w ciągu roku, jedna, to mniej więcej tyle czasu, ile niektórzy spędzają na szukaniu pilota do telewizora albo przewijaniu internetu w poszukiwaniu czegoś wartego obejrzenia. Uwierzcie mi, książki nie gryzą, no chyba, że mówimy o podręczniku do zoologii. Czytajcie więc, dla przyjemności, dla wiedzy, dla zdrowia, w końcu też dla świętego spokoju. A jeśli nadal brakuje Wam motywacji, przypomnę nasze nieoficjalne hasło. Czytaj albo umrzyj próbując. To mówiłem ja, Michał Barton. Dobranoc. Dziękuję za wspólnie spędzony wieczór i do usłyszenia w kolejnym odcinku konkretnych rozmów o książkach.